Co my dzisiaj mamy za święto?
Pięćdziesiątnicy.
Pięćdziesiątnicy, bardzo, bardzo trudne słowo, ale chodzi o Dzień Zielonych Świąt i ten dzień charakteryzuje się tym, że narodził się Kościół. Żeby nie ten dzień, nie byłoby Kościoła. I ten Kościół narodził się dzięki Duchowi Świętemu, oczywiście dzięki wcześniej, dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wcześniej jeszcze dzięki temu, że Pan Jezus zmartwychwstał, wcześniej jeszcze dzięki temu, że Pan Jezus z nieba wstąpił i dopiero wtedy Duch Święty mógł zostać zesłany, aby powstał Kościół. I pierwsi nowonarodzeni ludzie rozpoczęli swoje funkcjonowanie w dzień Pięćdziesiątnicy. Amen? No i to jest bardzo ważny dzień. Ja bym chciał dzisiaj szczególnie do tego dnia nawiązać, abyśmy mieli świadomość tego, że Duch Święty przyniósł nam pewną informację, którą potrzebujemy chwycić mocno i z tą informacją funkcjonować. Dobrze, tytuł kazania powiem za chwilę, bo jak powiem tytuł, to, no to nie będzie niespodzianki. Więc posłuchajcie, Duch Święty jest największym świadkiem Jezusa. Zgodzicie się ze mną? Amen. Jeżeli chcemy poznać Syna Bożego, potrzebujemy mieć dobre relacje z Duchem Świętym. To jest bardzo ważne. Potrzebujemy głębokiej świadomości, że Jezus jest Synem Bożym, że jest samym Bogiem. Wiecie, i to o tym mówi Słowo Boże. W Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie takie słowa: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Duch Święty przychodzi po to, aby przez nas być świadkiem kogo? Jezusa. Więc Duch Święty, można powiedzieć, jest największym świadkiem Jezusa i jest inspiracją do tego, abyśmy byli świadkami Jezusa. Mało tego, Pan Jezus powiedział w Jana 15:26 takie słowa. Posłuchajcie. W owym 15:26. A gdy przyjdzie Pocieszyciel, to jest mowa o Duchu Świętym, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Zobacz, Duch Święty jest tym, który składa świadectwo o Jezusie. Więc Duch Święty jest dzisiaj między innymi po to, wiecie, mnóstwo ról ma Duch Święty, ale jest między innymi po to, aby składać świadectwo o Jezusie. Słychać mnie dobrze? Bo ja tak straciłem odsłuch. Dobra, ale w porządku. Więc, czyli na przykład, jeżeli czytamy Pismo Święte, to odkrywamy wraz z Duchem Świętym Słowo Boże. A Słowo Boże jest Synem Bożym, tak? Wiemy o tym? Bo Słowo stało się ciałem i mieszkało? Tak jest. A ten Syn Boży to Jezus Chrystus, tak? I kiedy czytamy Słowo i odkrywamy te rzeczy, wtedy jesteśmy zdolni być świadkami tego, co to odkrywamy. Bo trudno świadczyć o tym, czego nie widzimy. Więc zobaczcie, kiedy ja mówię do was Słowo i wy później powtarzacie to, bo ja tak powiedziałem, to tak naprawdę nie jesteście świadkami. Świadkami będziecie wtedy, kiedy sami odkryjecie to, co tam jest napisane. Bo świadkiem jest ten, który widział. A jeżeli wy powtarzacie tylko to, co słyszycie, a sami nie odkryjecie, to pamiętacie tą historię z tymi wegetarianami, tak? Że wegetarianin to słaby łowca. Więc wegetarianin potrzebuje to, co mu podadzą inni. A dobry łowca sam jest gotowy wyłowić tutaj, stąd, treść. Więc, aby być świadkiem Jezusa, potrzebujemy sami wyłowić tą treść po to, abyśmy ją odkryli, przyszło objawienie Syna, i abyśmy mogli o tym Synie świadczyć. I oczywiście, jak ja mówię słowo, kiedy przyjdzie do was objawienie i chwycicie to tak, to też to się stanie. Ale to nie może być tylko jakieś intelektualne tutaj przeżywanie. To musi być spotkanie się z Jezusem. Tak? Amen? Więc tak. Więc dzisiaj będziemy czytać fragment, który rewelacyjnie opisuje to, co powiedziałem. I to jest Ewangelia Mateusza. Otwórzcie Słowo Boże. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu. Proszę, czytajmy ten fragment ze świadomością tego, co przed chwilą powiedziałem, że to Duch Święty jest tym, który objawia nam Słowo. I tak naprawdę w Słowie chodzi o Niego. Tak? O Jezusa. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich idąc po morzu. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się, gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli się przez pryzmat Ducha Świętego na ten fragment. I odkrywali, co Bóg chce nam przez ten fragment powiedzieć. Bo ja proponuję dzisiaj zmianę akcentów tego fragmentu. Chciałbym, aby ten fragment nie koncentrował się na nas, na tym, że Bóg jest z nami, aby nam było dobrze na przykład. Aby nam wszystko wyszło. Taki dobry duszek jest Pan Bóg z nami. Wiecie, kiedy mamy Go blisko, hajla kombo. Abyśmy się nie koncentrowali na tym, że Bóg jest po to, abyśmy spokojnie przez życie sobie podryfowali. Bo wiecie, nieraz odczytuje się ten fragment w taki sposób. Kiedy weźmiesz Jezusa do łodzi, wszystko będzie dobrze. Albo wyjdź z miejsca, tak jak Piotr z łodzi, idź do Jezusa, bo On jest i wszystko będzie grało. Wiecie, i ten fragment może zachęcić nas do poweru w życiu. Ale wiecie, fajnie. Tylko problem polega w tym fragmencie, jeżeli tak myślimy, problem polega na tym, że On mówi o nas, a nie o Jezusie. Tymczasem nie chodzi tu o nas. Ja chciałbym, żebyśmy zmienili akcent tego fragmentu i zobaczyli, że to On jest nasz najważniejszy. Że w tym fragmencie Duch Święty pokazuje nam na Niego, że to Jemu służymy. Jego wola ma być najważniejsza. To On ma być uśmiechnięty, a nie my. My chcemy, aby Bóg sprawił, że będziemy uśmiechnięci na tej ziemi. Wiecie, ja nie chcę przeginać w drugą stronę i jakby mówić o pewnych tendencjach w Kościele, bo wiecie, zazwyczaj w Kościele, kiedy coś się słyszy, to albo się idzie zbyt mocno w prawo, albo zbyt mocno w lewo. Ja jestem zwolennikiem porozumienia centrum. Chodzi o to, żebyśmy równowagę złapali, bo wiecie, kiedy zbyt mocno na prawej nodze jesteśmy, to może nas kolano boleć. Jak na lewej, to też będzie nas kolano. Ale jak jesteśmy na dwóch nogach, to raz, że jesteśmy stabilniejsi, dwa, obciążenie jest mniejsze. Czy jest szansa, że prosto pójdziemy, jeżeli będziemy skakać, tylko będziemy szli z podniesionym czołem. Więc moja propozycja jest taka, abyśmy zobaczyli w tym fragmencie Jego. I chodzi tu o Niego. O to, abyśmy my zastanawiali się, czego On chce. Jaki On ma plan dla naszego życia. Ponieważ ten plan ma Jego uwielbić, tak? Zobaczcie, kiedy nasza współpraca z Duchem Świętym będzie właściwa, to wszystko, cokolwiek ja będę mówił, że uczyniłem w swoim życiu, to będę mówił, dlatego że to On dał mi moc do tego, żebym to zrobił. Że to On jest w centrum mojego życia. Że to On sprawił, że ja mogę nawet wierzyć. To On mi udzielił łaski. Więc proponuję zmianę akcentów, żebyśmy przez pryzmat Jezusa się spojrzeli na ten fragment. Ponieważ, moi drodzy, przeciwności życia będą. I w przeciwnościach życia nie chodzi o to, żeby Pan Jezus nas przeniósł lektyką nad tym, tylko abyśmy byli w tych przeciwnościach z Nim. Wiecie, to jest wielka różnica. Bo kiedy ja będę chciał, żeby on mnie przeniósł z lektyką, to będę mówił, cokolwiek mnie spotka, uciekam w drugą stronę, uciekam w drugą stronę, uciekam w drugą stronę, uciekam w drugą stronę. Ale kiedy powiem, chcę być z nim, to powiem, ja będę, ale potrzebuję Twojej mocy, aby to przejść. I wtedy, kiedy przejdę, to zgadnijcie, kto będzie uwielbiony, kiedy ja przejdę. Jezus. I o to nam chodzi. I o to chodzi Duchowi Świętemu. Wiecie, Duch Święty jest niebywały. On jest naszym przyjacielem, który w miejsce Jezusa dzisiaj jest. Ale on jest tak, tak niebywały, że on mówi, że ja przyszedłem, żeby on był uwielbiony. Więc ta historia, którą przeczytaliśmy, to nie jest historia o nas, lecz o nim. Pokazuje, jak z nim mamy wędrować. Z nim mamy wędrować. To nie jest historia o tym, co ty możesz, lecz o tym, co On może uczynić w twoim życiu, kiedy Mu służysz. I dlatego te fragmenty, które teraz wyciągniemy, te momenty, które teraz z tej historii wyciągniemy, one mają pokazać na to, kim On jest i jaką On ma strategię i co On robi. Bo kiedy odkryjemy Jego strategię, kiedy odkryjemy Jego sposób działania, wtedy nie będziemy uciekać, wtedy nie będziemy może w różnych sytuacjach diabła wyganiać z sytuacji. Tymczasem może okazać się, że to nie diabeł ma nic wspólnego, tylko Pan Bóg czegoś nas uczy. Albo nie będzie tak, że kiedy diabeł przyjdzie, ja powiem, że to Boża wola. Rozumiecie? Bo jest taki zakręt. Bo wiecie, nieraz są trudne sytuacje i nie wiemy, czy diabła gromić, czy uspokoić się, bo Bóg palce w tym maczał. Nie wiemy nieraz. Ale kiedy poznamy strategię Jezusa, będziemy wiedzieć, co w każdej sytuacji możemy zrobić. I ten tekst mówi o nim, więc słuchajmy. A tytuł kazania dzisiaj jest taki. Zaprawdę On jest Synem Bożym. Zaprawdę On jest Synem Bożym. I co to dla nas znaczy w praktyce, że Jezus jest Synem Bożym? I ktoś kiedyś mi zadał takie pytanie. Mówi, wiesz co, Roman? Mówi, ja jestem ciekawy, jakby niektóre kazalnice wyglądały, kiedy by Jezus nie zmartwychwstał. Czy to samo by gadali? Czy to samo byśmy opowiadali? Czy zmartwychwstanie Chrystusa ma dla nas znaczenie? Świetnie. Pytanie, jak w praktyce ma znaczenie? Jak to przekładamy na życie praktyczne? Wiecie, że wielu ludzi nie zna Jezusa i sobie dobrze żyją. Przekładam praktycznie bardzo fajnie. Mówią fajne rzeczy, opowiadają niesamowite rzeczy, a pytanie jest, co to zmienia, że my tu jesteśmy i że my jesteśmy ze względu na Niego? I dlatego chciałbym parę rzeczy pokazać tutaj z tego fragmentu, że co to znaczy dla nas, że Jezus jest Synem Bożym. Dla nas przede wszystkim jest Synem Bożym. Co to oznacza? No więc po pierwsze, to znaczy, że mówimy, cały czas będziemy praktycznie analizować. To, że Jezus Synem Bożym jest, to znaczy, że, uwaga, Bóg zaangażuje Cię, wyrywając Ciebie z Twojej prywatnej strefy komfortu. Bóg Cię zaangażuje. Wbrew Twoim wcześniejszym planom nawet. Słyszałeś tę historię? Powiedz Panu, jeżeli chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to powiedz Mu, jakie masz plany. Więc ja chcę Ci powiedzieć, ten fragment mówi i pokazuje wyraźnie, że Bóg, Jezus, zaangażuje Cię, wyrywając Cię z Twojej prywatnej strefy komfortu wbrew Twoim wcześniejszym planom. Kiedy czytamy ten fragment i analizujemy, to tam jest powiedziane, że Jezus wymógł na nich, żeby płynęli. Tak? A co to znaczy, że wymógł? To znaczy, że oni nie chcieli płynąć. Oni chcieli robić co innego. A Jezus wymógł na nich, płyńcie. A sam się zajął rozpuszczeniem ludu, który wcześniej nakarmił. Pan Jezus. Ale po co to zrobił? Po co Jezus na nich wymógł? I po co Jezus nieraz wchodzi w nasze życie ze swoim planem? Wiecie, ja nie planowałem być w Norwegii i angażować się w zakładanie kościoła. To było zaskoczenie mnie. Ja 15 lat temu wcześniej nie myślałem, a w 2009 roku przyjadę do Norwegii i założę kościół. Ja mam wrażenie, że Bóg trochę wymógł na mnie. Ale ja mogłem powiedzieć nie. Nie chciałem powiedzieć nie. Apostołowie też mogli powiedzieć nie. Ale nie powiedzieli. Po co Jezus wymógł? Po co Jezus robi to w naszym życiu? Pamiętajcie, poznajemy strategię i chodzi tu o niego cały czas. Po co to robi? Po to, abyś nie zapyział i zobaczył następny cud. Abyśmy nie zapyzieli. Wiecie, co znaczy zapyziać? Taka lista jest znaczeń tego słowa. Co? O, na przykład. Tak jest. Przebrudzony, otumaniony, zaniedbany, nawet ubogi. Bóg nie chce tego, abyś zapyział. Aby twoja świeżość nie zmieniła się w nieżywy pomnik. A wiemy, co się dzieje z pomnikiem. Co siada na pomniku. U nas w Bydgoszczy mamy taki pomnik wielki. I mnóstwo gołębi. I jak myślicie, co trzeba robić, żeby on nie wyglądał brzydko? Co trzeba myć? Co trzeba myć, kiedyś mnóstwo gołębi, się pytam. Jak będziemy wyglądali, kiedy staniemy się pomnikiem? Zapyziejemy, że się ktoś nie znajdzie, aby nas poruszyć albo nas umyć. Więc Jezus wymógł na nich. Ale w tym czasie On jest na miejscu. On jest na górze i się modli. I panuje nad sytuacją. On zrobił to i nie wypuścił tego z ręki. On cały czas jest w tej całej sytuacji. Bo On ma plan. I o to chodzi, żebyśmy my realizowali Jego plan, a nie swój. Kiedy będziesz realizował Jego wolę, kiedy zdecydujesz się, tak, będę realizował Jego wolę, mimo to, że wkroczy w mój plan i go wyprostuje po swojemu, to na twojej drodze, na mojej drodze, na każdego z nas drodze będą przeciwności. Tak? Tam czytamy, że wiatr bowiem był przeciwny. Zobaczcie, Jezus wymógł na nich, żeby płynęli, wbrew ich planom i wpakował ich w coś, co ich kosztowało. Walkę. Bo musieli walczyć z przeciwnościami wiatru. Wiatr był przeciwny. Jezus ich tam wpakował. Po co to zrobił? Po co to robi w naszym życiu? Po co nas pakuje w przeciwności? Prosta sprawa, abyś wzrastał. Kiedy będziesz miał przeciwności, nie będziesz wzrastał. Kiedy będziesz cały czas działał, kiedy będziemy działali cały czas na możliwościach, na standardach, te, które żeśmy opanowali wcześniej, nigdy nie wzrośniemy. Będziemy cały czas na tym samym poziomie. Dopiero kiedy poprzeczka się podniesie i będziemy musieli dorosnąć do tego, co tam jest, mimo to, że będzie nam trudno, wtedy wzrastamy. Nie ma innej możliwości. Więc Jezus cały czas panuje nad tym i pakuje nas w swoją wolę i ta Jego wola nie oznacza, że będzie wszystko gładko, gładziutko. Jest dobrze. Pan Bóg mi wszystkie drzwi pootwierał. Fakt jest, że Jezus, kiedy otwiera drzwi, to nikt nie zamknie. Ale to nie znaczy, że nie ma przeciwności. To znaczy, że trochę trzeba powalczyć i zaufać, że Bóg wpakował cię w to miejsce. Tak? Więc po to, abyś wzrastał. Brak przeciwności wcale nie oznacza, uwaga, to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapamiętali, brak przeciwności wcale nie oznacza, że jesteś na dobrej drodze. Możesz być na dobrej drodze, ale to nie jest równoznaczne. Kiedy nie ma przeciwności, niekoniecznie jesteś na dobrej drodze. Można to powiedzieć, kiedy diabeł nie szaleje, to najprawdopodobniej mu gra coś. No nie? Norman Vincent Peale powiedział takie zdanie. Bo słuchajcie, kiedy Bóg chce ci zrobić podarunek, zwykle opakowuje go w kłopot. Im większy podarunek otrzymujesz, tym większym kłopotem Bóg go maskuje. Zobaczcie, Bóg daje nam prezent i my go potrzebujemy odpakować. Kto z was dostał na urodziny prezent i nigdy go nie odpakował? Nie ma takich. Zawsze prezent odpakowujemy i zawsze kosztuje nas to coś. Coś trzeba zrobić. A jak ktoś ładnie go zapakuje, obkręci go wstążkami i tak dalej, to ja mam największy problem zawsze. I nieraz mówię, Basia, otwórz. Bo moja Basia ma zgrabniejsze rączki niż ja. Więc tak Pan Bóg czyni. Idziemy dalej, bo to nie wszystko. Rzeczy, które będziesz czynił dla Niego, będą łamały twój intelekt. Powiem więcej. Nie tylko będą łamały twój intelekt, będą ponad twoją intelektualną refleksję. Rzeczy, które będziesz czynił dla Niego, mogą nawet obrazić twój intelekt. No jak to możliwe? Pan Jezus przyszedł do nich po wodzie. Ja bym dzisiaj powiedział do was, nie przyjechałem samochodem, tylko przyszedłem po wodzie. Tak byście sobie pomyśleli, że faktycznie coś wyjątkowego wydarzyło i to jest na skalę epokową. Trzeba go to zapisać gdzieś tam. Abyście powiedzieli, że coś ze mną jest nie tak. Albo gdzieś tam Mirek mówi, jakiś pal odkryłem. Bo też taki dowcip ktoś kiedyś powiedział, ale wiecie, często przeciwnicy taki dowcip opowiadają, a nie ci, którzy szanują naszego Pana. W każdym bądź razie chodzi o to, że to nie jest zgodne z naszymi intelektualnymi refleksjami, ponieważ prawo fizyki mówi, że powinniśmy utonąć albo musimy się nauczyć pływać, żeby jakoś przetrwać w wodzie. Nie można chodzić po wodzie. Jezus przychodzi do nich. On podważa ich intelekt. On może powiedzieć nawet obraża ich intelekt. I idzie. Mało tego, straszy ich po drodze. Nie dość, że złamał ich intelekt, to jeszcze ich wystraszył. I kiedy Pan Jezus działa w twoim życiu, może wiele razy tak być, że złamie twój intelekt totalnie. On musi polec, kochani, bo kiedy będzie nasza wiara, czy nasze życie chrześcijańskie oparte tylko na naszym intelekcie, będziemy mieli bożka w swoim życiu, a nie Boga prawdziwego. Bo Boga nie można zamknąć w naszym intelekcie. Jak może ograniczone coś zamknąć Boga nieograniczonego? To jest niemożliwe. Ale po co Bóg to robi? Bo wiecie, to, że robi, to widzimy. Ale po co? Abyś mu zaufał pomimo. Abyś mu zaufał pomimo rzeczy, które cię spotykają. Jeżeli będą cię spotykały rzeczy, które będą niezgodne z twoim intelektualną refleksją, niezgodne z tym, co sobie zaplanowałeś, będą ponad to wszystko, co jesteś w stanie chwycić, to może być to Bóg. Mało tego, najprawdopodobniej Bóg działa właśnie w taki sposób, wyznaczając nam wizje większe od nas i naszych możliwości. To jest jedną z cech charakterystycznych, że to jest od Boga. Bo jeżeli Bóg nam da to, co jesteśmy w stanie zrobić, to po co jest nam Bóg? Po co jest nam Bóg? Tak sobie ludzie bez Boga działają i dobrze sobie działają. Kiedy chcemy realizować Jezusa plan, on będzie ponad to, co jesteśmy w stanie zrobić i uchwycić. Po to, aby było miejsce dla zaufania Mu i aby było miejsce do zobaczenia, jak On funkcjonuje. Dla chwały dla Niego. Bo pamiętajmy, tu nie chodzi o to, żeby nas ktoś później chwalił, lecz chodzi o to, aby Jego dzieło zobaczyli ludzie. Następną rzecz, która ten fragment mówi o nim, że odkrywając Boga w Jezusie stanie się śmiałym i szalonym dla Niego. Cały czas analizujemy, co to znaczy dla ciebie w praktyce, że Jezus jest Synem Bożym. Więc czwarta rzecz, to znaczy, że odkrywając Boga w Jezusie staniesz się śmiałym i szalonym dla Niego. Tak Piotr zrobił. Piotr powiedział do Jezusa, jeżeli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Czyli jeżeli to Ty jesteś Bogiem, to każ mi przyjść do siebie, żebym zrobił coś, co jest niemożliwe. I Piotr zrobił szalony krok wbrew naszemu poznaniu. Szedł do Jezusa po wodzie. I to też mówi o tym, że Bóg, kiedy zaczniemy Go odkrywać, kiedy zaczniemy Boga odkrywać w Jezusie Chrystusie, kiedy zaczniemy odkrywać Słowo Boże, że ono jest większe niż my, to nas sprowokuje do szalonych rzeczy dla Niego. Kto nas nie powstrzyma przed tym, abyśmy byli szaleni dla Niego. Dlaczego? Dlatego, że nie robimy to dla siebie. I nie jest to nasze przemyślenie. Lecz robimy to dla Niego. Jest to Jego pomysł. Ale po co mamy być szaleni dla Niego? Aby doświadczać w praktyce cudów. Nie doświadczymy w praktyce cudu, kiedy będziemy siedzieć z założonymi rękoma. Kiedy nie będziemy szaleni. Wiecie, każdy z nas jest szalony, powiem wam. W cudzysłowie. Każdy ma szaleństwo na innym punkcie. Ja chciałbym, żeby ludzie w Kościele byli szaleni dla Niego. To jest normalne szaleństwo. Wszystkie inne szaleństwa odciągają nas od Niego. I to jest bardzo niebezpieczne, powiem wam. Ale, żeby nie było tak słodko, to kiedy idziesz za Nim i zaryzykujesz pójścia za Nim, możesz upaść. Uwaga! Kiedy idziesz za Jezusem i masz świadomość tych wszystkich rzeczy, co przed chwilą powiedziałem, i wreszcie decydujesz się iść na całość za Nim, możesz upaść. Piotr zaczął tonąć. Pamiętacie ten moment? I Pan Jezus jeszcze nawet do niego mówi, no nie przejmuj się, Piotrusiu, że się przewróciłeś. On powiedział, o, małowierny. On dostał reprymendę, moi drodzy. Czemu zwątpiłeś? Czemu przestałeś ufać? Inaczej mówiąc. Dlaczego wątpliwość puściłeś w to, kim ja jestem? Więc, idąc za Nim, będąc w Jego planie, który zorganizował, podłączając się do Niego, możesz upaść. Możesz dostać reprymendę od Niego. Ale powiem wam, kiedy nie będziesz żył ja mi moje sobą, tylko będziesz żył chwałą dla Niego, to ta reprymenda nie będzie po to, aby cię zdołować, lecz reprymenda będzie po to, abyś się czegoś nauczył. Wiecie, Pan Jezus powiedział mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Ale pomimo wszystko Piotr został liderem Kościoła, tak? To Piotr został liderem Kościoła. Jego upadek nie zniechęcił Jezusa. Więc dlaczego w takim razie upadamy, kiedy idziemy za Nim? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to jest też w Jego planie, żebyś się przewrócił? Niebezpieczne rzeczy mówię tutaj, nie? Ale ja myślę, że Pan Jezus cały czas panował nad tą sytuacją i On ją zorganizował, bo On wymógł, żeby oni wypłynęli. To nie był ich pomysł, to był Jego plan. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że On chce cię nauczyć w praktyce, a nie na fotelu. On nie chce cię nauczyć chrześcijaństwa fotelowego. On nie chce cię nauczyć chrześcijaństwa, w którym jesteś mistrzem pilota telewizora, w którym jesteś mistrzem analizy, w którym jesteś mistrzem dyskusji i debaty. On cię chce nauczyć i pokazać w praktyce, że On jest Panem i Bogiem. Dlatego pozwala, żebyś upadł. Dlatego w Jego planie jest też moment, w którym upadniesz. Ja nie mówię o tym, że Jezus chce, żebyś grzeszył. Uwaga! Ale ja mówię o tym, że kiedy idziemy za Nim, może nam coś nie wyjść. I ja powiem, i to jest okej. Bo to jest wkalkulowane w twoją edukację. Jeżeli idziesz za Nim i się przewracasz, to znaczy, że idziesz za Nim. Bo jeżeli się nie przewracasz, siedzisz w fotelu. Albo leżysz już na porządnym tapczanie, z porządną poduchą, już nawet nie chce ci się siedzieć. I najlepiej, żeby ci żona lub mąż pilotem albo strony w gazecie przewracało. Już po prostu jesteś w takim stanie duchowym. I ostatnia rzecz, kropka nad i, tutaj. Kiedy zaprosisz go do centrum twojego życia, to ucichnie twoje zmaganie. Przyjdzie pokój, nawet pośrodku burzy. Dlaczego tak tutaj opowiadam wam to? Ponieważ ...32 werset mówi tak. A gdy weszli do łodzi, co się stało? Wiatr ustał. Czyli zobaczcie, kiedy Piotr zrobił tą drogę, przewrócił się, wziął go Pan Jezus, powiedział mu reprymendę, wsiedli do tej łodzi, nagle wiatr ustał. Co o tym mówi? Że kiedy Pan Jezus przyjdzie do twojego życia, ty go zaprosisz, bez względu na to, jaką drogę przeszedłeś, to pomimo tego, że będzie burza, że będą szły okoliczności różne, w Tobie ustanie walka. W Tobie ustanie ścieranie się. Będziesz w Jego pokoju funkcjonował. Po co ta cisza? Abyś odkrył naprawdę, że On jest Synem Bożym. W każdej sytuacji. Kiedy naprawdę On będzie w centrum Twego, mojego, każdego z nas życia, w każdej sytuacji doświadczysz pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Pomimo burz, pomimo tego, że będzie walczyć dookoła wszystko. Powiem wam, od nas z Bydgoszczy dwie osoby pojechały do innego miasta coś tam załatwić w sądzie sobie, bo pewna osoba mieszkała wcześniej w innym mieście i pojechała jakieś dokumenty załatwić w sądzie. I wracając do Bydgoszczy zatrzymali się na kebaba i siedzieli sobie. Siedzieli sobie przy stoliku i szła ulicą kobieta o lasce. I mówi, czy ja mogę się do was dołączyć? A dlaczego? Bo wy wyglądacie na szczęśliwych. Mówi, proszę bardzo. No i tak zaczęli rozmawiać ze sobą. No żona jest chora, ona mówi, jak pani chce, to możemy się pomodlić o pani nogę. Ona tak mówi, ja widzę, że w jakimś programie, że w Szczecinie ludzie chodzą i po ulicach modlą się. No, my się też modlimy, ona mówi. To dobra, pomodli się o nią. Zaczęła funkcjonować noga. Ale wiecie co? Ta funkcjonująca noga to jest jakby, no, świetny owoc. Ale wiecie co? Jak ja to usłyszałem, to balsam mi na serce przyszedł, bo wreszcie dzieje się to, albo zaczyna się dziać to, co tak zawsze pragnąłem w sercu. Mianowicie to, że chrześcijanie będą na twarzy wyglądać inaczej niż niechrześcijanie. Że z nich będzie widać pokój, zadowolenie, brak zmagania i walki. Bez względu na to, że na zewnątrz będą staczać bój, będzie widać, że oni są w pokoju. Wiecie, to tak jak Getsemane. Ja wierzę w to, że kiedy Jezus w Getsemane wygrał tą walkę i zdecydował się pójść na krzyż, to mimo to, że on się potężnie zmagał i pocił się krwią, to kiedy powiedział, dobra, zrobię to, Ojcze, co Ty chcesz, to kiedy on wstał z tych kolan i kiedy oni go już później poniewierali, on już był królem i panem sytuacji. Na jego twarzy, w jego wnętrzu było już spokojnie. I ja myślę sobie, że to jest droga, którą nam Pan Jezus pokazuje, bo z Nim możemy być inni. Wiecie, co to znaczy, że w praktyce, że Jezus jest Synem Bożym dla Ciebie? Po pierwsze, że Bóg zaangażuje Cię, wyrywając ze strefy komfortu, po to, abyś nie zapyział. Po drugie, to oznacza, że gdy będziesz realizował Jego wolę, to na Twojej drodze będą przeciwności. Po to, abyś wzrastał. To także oznacza, że rzeczy, które będziesz czynił dla Niego, będą łamały Twój intelekt, będą ponad Twoją refleksję. Po co? Po to, żebyś Mu zaufał. Pomimo. Odkrywając Boga w Jezusie, stajesz się śmiałym i szalonym. Po co? Abyś doświadczał w praktyce cudu, a nie jednak kolejną książkę czytał, jakie tam się fajne rzeczy dzieją. A czemu nie w moim życiu? Może to bzdury są? Nie, to nie są bzdury. Bóg chce, żebyś doświadczał tego w praktyce. Kiedy zaryzykujesz z Jezusem, możesz upaść. Ale ten upadek uczy cię w praktyce, jak za nim kroczyć. I nie przeraża twojego Pana. I nie przekreśla cię w Jego oczach. Kiedy zaprosisz Go do centrum twojego życia, to twoje zmaganie wewnętrzne ucichnie. Będziesz robił to, co robiłeś do tej pory, ale będziesz w innej pozycji wewnętrznej. Będziesz miał odpocznienie wewnętrzne. Bo będziesz odkrywał naprawdę, że Jezus jest Synem Boga. I On daje pokój, o którym mówi. On daje pokój, nie tak jak daje świat. I On o tym mówił. I ten pokój przewyższa wszelkie myślenie. I ten pokój jest dla nas. Pamiętajmy, że zaprawdę On jest Synem Bożym. I to, że On jest Synem Bożym, w naszej praktyce czyni wielką różnicę niż w praktyce ludzi, którzy Go nie znają. Amen.